Dzisiejszy temat zwiastowania brzmi normalne życie ucznia. Poniekąd jest to gra słów, bo mógłbym ten temat jeszcze wymyślić w zupełnie inny sposób, bo ogólnie chcę mówić o tym, jak w biblijny sposób powinno wyglądać życie ucznia Jezusa. Ale specjalnie użyłem właśnie te trzy słowa, bo one gdzieś tam komponują się w całość tego, o czym będę chciał dzisiaj do was mówić. Pierwsze słowo, które słyszymy, to normalność. I z czym wam się kojarzy normalność? Mi w pierwszej chwili z czymś, co jest mi znane, jest stałe, jest jakąś taką wartością konstans, coś, do czego mogę się odnieść. Ale byłem pewny, że jeśli zadam zapytanie do sztucznej inteligencji, to pytanie będzie na pewno, raczej odpowiedź będzie zupełnie inna. I faktycznie, gdy napisałem prostą frazę, czym jest normalność w dzisiejszym świecie, to byłem zdumiony, bo pierwsze zdanie było, że to pojęcie w dzisiejszym świecie jest skomplikowane i wieloaspektowe. I potem, znaczy nie wierzyć, kartka A4, pełno punktów, można powiedzieć, jak niczym jak zmiennych, które wpływają na to, że normalność nie jest niczym stałym. Także nie można tego jednoznacznie zdefiniować, ponieważ, uwaga, zależy od kontekstu społecznego, kulturowego, geograficznego, indywidualnego. No jest kilka jeszcze takich kluczowych aspektów, które wpływają na postrzeganie normalności, czyli to taka różnorodność kulturowa. Może nie będę tego rozwijał. Postęp technologiczny, zmiany społeczne, zdrowie psychiczne, ekonomia i polityka, indywidualizm i globalizacja. I wiecie, to podsumowanie mnie rozbiło, bo w dzisiejszym świecie normalność jest więc pojęciem dynamicznym i subiektywnym, kształtowanym przez wiele zmieniających się czynników. No to w sumie nie mamy żadnego fundamentu. To znaczy, że nie ma miejsca odniesienia, to w sumie czym jest normalność? Żeby trochę wam nakreślić sytuację, to żyjemy jako kraj, Polska w Unii Europejskiej, gdzie już na tą chwilę straciłem rachubę, ile mamy płci. Boże Słowo mówi, że mamy dwie, ale wiem, że uznane jest ponad 50, o ile nie więcej. Żyjemy w Unii Europejskiej, gdzie na przykład w 2035 roku zakaże nam się jeździć samochodami spalinowymi, prawdopodobnie. Z drugiej strony żyjemy też w miejscu, gdzie ktoś nakłada na nas podatki w imię ekologii, wmawiając nam na przykład, że to jest normalne i to sprawi, że to wpłynie pozytywnie na zmianę klimatu. Gdzieś tam żyjemy w takim świecie, gdzie, ja mówię o takich, mówię teraz mocno absurdalnych rzeczach, ale chodzi mi o to, że żyjemy w takim świecie takiego zamieszania, takiego powoli niezrozumienia, gdzie nie wiemy, dokąd to zmierza i faktycznie gubimy znaczenie tego, czym jest normalność. Także w tym świecie jest to niestałe, zmienne. Ale dla nas, naśladowców Chrystusa, normalnością powinno być Boże Słowo. Ono powinno być punktem odniesienia. Tam, mówiąc językiem tego świata, pewne normy, definicje nie przeterminowały się. One są ciągle aktualne i są aktualne dzisiaj. Dlatego Boże Słowo jest dla nas fundamentem, przynajmniej powinno być, nie jest jakąś starą księgą zasad, definicji, co do których mamy się stosować, chociaż w Starym Przymierzu są przykazania, ale Boże Słowo jest dla nas bardziej listem miłosnym Ojca do nas, w którym On nam przekazuje, jakie jest nasze przeznaczenie jako Bożych dzieci. Także mówiąc normalne życie ucznia, chciałbym powiedzieć to w całości biblijne, poparte na przykładzie właśnie wypływającym z Bożego Słowa. I najważniejszy, uważam, werset, czy dwa wersety mówiące na temat bycia uczniem znajdują się w Ewangelii Łukasza. To jest 9 rozdział, 23 i 24 werset, ale to jest nie tylko ten fragment, jeszcze jest w Ewangelii Mateusza, ale pozwólcie, że przeczytam właśnie ten fragment. Jezus mówi, Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. Powiem ważne zdanie, ale nie chciałbym, żeby ono zabrzmiało jak slogan. Uczniostwo powinno stać się sednem życia chrześcijanina. W ogóle słowo chrześcijanin w Nowym Testamencie występuje tylko 3 razy, a słowo uczeń już nie wiem ile, ale chyba no dużo. Kiedyś przygotuję tę statystykę. Dużo, dużo więcej. I nasz Pan nie nakazał nam iść i czynić nowonarodzonych i nie kazał nam doprowadzać ludzi do miejsca wyznania Jezusa swoim Panem i przyjęcia przebaczenia grzechów, ale czytamy, że nakazał nam czynić uczniami. I te 2 pierwsze kroki są ważne, konieczne i ja ich w ogóle nie lekceważę, ale prawdziwym krokiem w przód poza nowonarodzenie jest tak naprawdę osiągnięcie dojrzałości, a jest to tylko możliwe w procesie uczniostwa. Czyli celem chrześcijanina jest być przede wszystkim uczniem Jezusa i uwaga, i także czynieniem innych uczniami. Czyli to oznacza ciągły proces. To nie jest, wiecie, coś takiego, że zresztą byliście w szkole, czy niektórzy z was jeszcze są. To jest ciągły proces, to jest nauka, to są pewne poziomy. I cały czas spinamy się w górę i się kształcimy. Ja zauważyłem taką niebezpieczną tendencję w dorosłym życiu, że kiedy, nie wiem, kończy się szkołę, studia, idzie się do pracy i często niestety ta praca po okresie pół roku, roku staje się taką znaną, po czym staje się monotonną. Człowiek wpada w pewną rutynę i nie wiem, czy zauważyliście, czy się ze mną zgodzicie, ale przestaje się uczyć. Szkoła się skończyła, bo tam w pewien sposób na nas to wymuszano, wymagano, tak? Ale weszliśmy w dorosłość i nasze życie jakby w tym sensie uczenia i ponoszenia swoich kwalifikacji, ono zaczyna mocno zwalniać. I ja gdzieś dostrzegłem coś takiego, że w życiu duchowym też może mieć miejsce taka sytuacja, że można osiągnąć pewien taki poziom, gdzie myślimy sobie, no, nawróciłem się, ochrzciłem się, mówię innymi językami, mam swoją służbę. Przychodzi takie pewne jakby zrozumienie do życia, że już coś wiem, tak? I nie ma takiej naturalnej potrzeby, by iść dalej, by się kształcić. I gdy zobaczymy na to, co mówi Biblia, to bycie uczniem naprawdę oznacza chęć uczenia się i polega to na podążaniu za Jezusem i wzorowaniu się na Jego życiu. Pytanie, czy żyjesz takim życiem? Ja rozwinę, czy jesteś w szkole Chrystusa? Gdy wrócimy do tego fragmentu, który przeczytałem, to Jezus mówi wyraźnie, że naśladowanie Go zaczyna się od zaparcia samego siebie. Na co to oznacza? Wyrzeczenie siebie. To tak naprawdę przekładanie pragnień Jezusa nad swoje własne. Wyrzec się siebie to zrezygnować z własnych, samolubnych dążeń, chęci, tylko dlatego, by naśladować Chrystusa i, uwaga, realizować Jego cele bez względu na koszt. Kolejna ważna rzecz i też nie chcę, żeby to był slogan. Uczniostwo nie jest czymś, co podejmujemy okazjonalnie, ale to jest styl życia, który należy praktykować każdego dnia. I nie chciałbym wokół tego budować jakiejś doktryny, ale myślę, że rozumiecie to. To jest każdy dzień z Jezusem, tak jak słowa piosenki, ale w tym sensie, gdzie intencjonalnie czytamy słowo, by odebrać od Boga to, co On chce dla nas powiedzieć na ten dzień. To jest intencjonalne szukanie Go w modlitwie, by nie tylko coś Mu powiedzieć i powiedzieć Mu o swoich prośbach, ale także odebrać to, co On ma dla mnie. A to już wymaga wysiłku. Szczególnie znamy życie. Rano dzwoni budzik, mamy jakiś określony czas na przygotowanie. Często nasza społeczność to jest wyrwane jakieś 10-15 minut max, a potem już ruszamy. Ruszamy i często jedyne, co nas niesie, to ten werset, wersety z rana i to wszystko. A często bywa tak, że już pod koniec dnia nawet nie pamiętamy tego, co czytaliśmy rano. Chcę być z wami szczery, ale chcę, żebyśmy to, ja was też nie osądzam, ale chcę, żebyśmy to przerobili w naszych sercach, żebyście zrozumieli, do czego ja zmierzam. Że potrzebujemy takiego świadomego uczniostwa, gdzie naprawdę świadomie decydujemy się rozwijać w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus także powiedział, nawiązując też do wersetu, że mamy nieść swój krzyż. Obecnie symbol krzyża, tak jak widzicie, jest za mną, jest na koszulkach, można mieć łańcuszek z krzyżem. Jest taki, można powiedzieć, obecny niemalże wszędzie, szczególnie w chrześcijańskim kraju. Ale dla ówczesnych ludzi, do których mówił Jezus, symbol krzyża był związany bezpośrednio z cierpieniem i tylko z cierpieniem. I dużo fragmentów w Biblii widziałem, które nawiązują do krzyża Chrystusa i między innymi mówią, że tak, tak jak mówiłem wcześniej, jest to symbol cierpienia, ale także śmierci, wstydu, szyderstwa, odrzucenia i zaparcia się siebie. Czyli kto bierze swój krzyż, to decyduje się na rezygnację z własnych pragnień, dążeń i stylu życia. To znaczy, że kiedy biorę swój krzyż, to tak naprawdę utożsamiam się z Chrystusem tak daleko, że jeśli bym się w jakiś sposób oderwał od relacji z Nim, to nie miałbym już życia. Branie krzyża to utożsamianie się z Jezusem Chrystusem. Także zapierając się siebie, wybieramy pokorne naśladowanie Jezusa. Kiedy upodabniamy się do Niego, będziemy również musieli nieść swój krzyż. Nie jest to miłe zwiastowanie, ale tak. Biblia o tym mówi, że naszym udziałem będzie również na przykład cierpienie za to, że wyświadczymy komuś dobro. A może będziemy cierpieć, bo będziemy musieli się wyrzec czegoś, co w danej chwili wydawało nam się dla nas takie ponętne, dobre, ale w końcowym efekcie będzie nas tak naprawdę oddalać od Boga. Jednak kiedy znosimy cierpienie, to też reprezentujemy Chrystusa wobec otaczających nas ludzi. I to też jest świadectwem. I myślę, że paradoks naśladowania Jezusa polega na tym, że kiedy poświęcamy nasze życie ze względu na Niego, otrzymujemy w zamian za to życie wieczne. Kiedy natomiast trzymamy się swojego życia i nie dopuszczamy do Niego Jezusa, to wtedy nie doświadczamy obfitości w życiu, którą On nam też obiecuje i o tym też mówi. Nigdy nie zapomnę słów pastora Mirosława Walczaka z Wrocławia, kiedy powiedział do mnie coś takiego: Marek, zmarnuj swoje życie dla Jezusa. Wiecie, w tym akurat, bo to był taki moment, wiecie, jest czasem takie momentum, że w duchu to słowo, wiesz, że nie jest wypowiedziane przez człowieka, ale sam Bóg przemawia do ciebie. I to słowo powracało właśnie do mnie wiele, wiele razy. I Biblia nam o tym mówi, my sobie często tego nie uświadamiamy, ale warto to zrobić. Zmarnuj swoje życie dla Jezusa. Dla mnie sezon letni jest trudnym sezonem, bo dużo pracuję ostatnio w ogrodzie, ale zauważyłem właśnie w ostatnich dniach taką ciekawą rzecz, że z nastaniem końca czerwca, kiedy skończył się rok szkolny, zakończyliśmy nasz kurs, gdzie właśnie dużą część poświęciliśmy właśnie uczniostwu. I kiedy już nie ma tego kursu w poniedziałki, kiedy często wykonuję jakąś pracę fizyczną u siebie w ogrodzie czy w domu, dostrzegam taką, nie chcę powiedzieć pustkę, ale po prostu taki brak. taki brak, że brakuje mi takiego, wiecie, spotkania, gdzie znowu czegoś mogę się nauczyć, gdzie znowu mogę wzrosnąć, gdzie tak naprawdę nauczając innych, ja sam wzrastam w tym, sam po prostu przyjmuję to słowo i to słowo mnie buduje. I wczoraj też jeszcze miałem taką sytuację, że w sumie zmarnowałem większość dnia, ale już nie będę o tym opowiadał, ale chodzi mi o to, że gdzieś tak, takie przyszło zrozumienie, że naprawdę warto poświęcić swoje życie dla Jezusa, a On nam doda to, czego nam brakuje, czy odda nam nawet więcej. I ja to mówię ze swojego doświadczenia. Nie ma lepszej rzeczy niż poświęcić swoje życie dla Jezusa. I w tym 24 wersecie, który czytałem, tam jest takie też ważne zdanie. Kto chciałby ocalić swoją duszę? Wiecie, że to zdanie występuje w 4 Ewangeliach, chociaż w Ewangelii Jana nieco inaczej, ale ewangeliści zwrócili na to uwagę w każdym bądź razie. I ja widzę coś takiego, że jeśli w życiu człowieka główną myślą przewodnią jest to, żeby być szczęśliwym i po prostu, żeby życie wypełnić przyjemnościami, a nie trzymanie się Bożego planu czy Bożego zamysłu, to często to życie po prostu jest pełne rozczarowań i ostatecznie to życie jest duchową porażką. Jeśli jednak jesteśmy gotowi zrezygnować z własnego sposobu na życie, uczynić relacje z Jezusem naszym priorytetem i oprzeć się na Jego Słowie, to wtedy znajdziemy prawdziwe życie i radość. I to też nie chciałem, żeby był slogan, ale naprawdę tak jest. I możemy to życie odnaleźć już tu i teraz, ale także to jest życie, które jest życiem na zawsze. I to jest ten jeden z pierwszych aspektów, o których chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o temacie normalnego życia ucznia. To jest ta podstawa. Ale jest też coś, taka druga część tego przesłania, która też jest dla mnie ważna i istotna, którą chciałbym, abyśmy dzisiaj uchwycili, to, że nasz nauczyciel Jezus dał swoim uczniom autorytet. I kiedy Jezus zmartwychwstał, zanim wstąpił do nieba, powiedział swoim uczniom, i to jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, i będziemy czytać od 18 wersetu. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Mniej więcej większość z was zna ten fragment, dlatego pozwolę sobie go uprościć, bo Jezus powiedział tak w skrócie: daję wam tę władzę i moc, którą posiadam. Idźcie i kontynuujcie moją pracę, którą rozpocząłem. Chciałbym powiedzieć o tym, że w czasach, w których żyjemy, czyli w czasach Nowego Testamentu, inni mówią przymierza, mamy autorytet, który został nam dany, który nas uzdalnia też do wejścia dalej, głębiej niż tylko pod powierzchnię. I co mam na myśli? W Starym Przymierzu ludzie byli poddani prawu, które mówiło jasno, co mają robić, a czego nie robić. I nawet jeśli mieli wiedzę na temat tego, że w czymś bądź za czymś kryje się moc szatana, moc złego, to i tak nie mogli z tym cokolwiek zrobić, bo nie mieli autorytetu. Oczywiście mogli wzywać imienia Boga, ale bezpośrednio jako jednostki nie widzimy takiego przełożenia w Starym Przymierzu, że nawet Boży słudzy działali. Poza nielicznymi, prawda? Moglibyśmy nie mówić o Eliaszu, Elizeuszu. Są takie jednostki, ale patrząc jakby, przeglądając cały Stary Testament, to tych przykładów jest bardzo, bardzo mało. To byli naprawdę ludzie namaszczeni blisko serca Boga. A co ciekawe, przychodzi Jezus i w Nim Pierwsi uczniowie już mogli rozpoznać moc i autorytet, ale nie tylko oni, czy ci, którzy go słuchali w świątyni, czy uczeni w piśmie, widzieli, że on przemawia jako, chyba w Biblii Warszawskiej jest napisane, jako moc mający, albo jako ten, który ma autorytet, który ma władzę, już rozwijając w przekładzie dynamicznym. I ciekawą rzecz czytamy w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 1 werset. Jezus zwołał 12, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób. I to słowo moc, które tutaj czytamy, oznacza również zdolność i siłę. I oprócz tego, że czytamy o tej mocy, ja mówiłem wcześniej o autorytecie, to razem z tym wszystkim idzie też odpowiedzialność. I na przykład też ważny fragment dla nas wierzących, list Jakuba, 4 rozdział, 7 werset. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Jakub mówi wyraźnie, że jeśli nie przeciwstawimy się diabłu, to on od nas nie ucieknie. Mimo że brzmi to prosto, literalnie, to niewielu uczniów, niewiele wierzących to rozumie i działa w nawiązaniu do tego słowa. Chciałbym powiedzieć, że bez oskarżania, że wielu chrześcijan nie używa autorytetu, który został im dany. Kiedy zmagamy się z czymś, ja też nie chcę mówić, że wszystko, co nas spotyka, przychodzi od złego, no ale ewidentnie czujemy, że jakaś choroba męczy nas długo, czy zmagamy się finansowo, czy jest jakaś tragedia. Czasem po prostu jakiś taki ewidentny brak błogosławieństwa i trzeba coś w duchu złamać. I wiemy, że po prostu zły gdzieś nas tam podchodzi. To co wtedy robimy? Czy pamiętamy o tym, że Jezus już swoim pierwszym uczniom dał moc i autorytet? Czy może w błagalnej modlitwie przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, widzisz, w jakiej jesteś sytuacji, proszę Cię, zrób coś, pomóż mi. Czy też może podchodzimy do tego w taki sposób, jak mówił Jakub, czy tak jak zrobił Jezus ze swoimi uczniami, czy po prostu bierzemy moc i autorytet. Ważne jest to, żeby też przypomnieć, że Jezus już pokonał szatana. I ta walka jest wygrana. Mogę powiedzieć nawet więcej, on odarł go ze swojej mocy. I Bóg natomiast umieścił ten autorytet w tobie. Tylko pytanie, czy go egzekwujesz? Bo mam takie przekonanie, że on tego nie zrobi za ciebie. Nie przyjdzie za ciebie zgromić diabła. I walka, też trzeba sobie to uświadomić, już nie toczy się bezpośrednio między Bogiem a diabłem, ale ona toczy się tak naprawdę pomiędzy diabłem a nami, bo to my jesteśmy ambasadorami Jego Królestwa tutaj na ziemi. Czyż nie czytamy w liście do Rzymian, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych? Jeśli ufamy, że to słowo mówi o nas, no to właśnie to my jesteśmy tymi ludźmi, którzy poprzez, nie chcę już tutaj mówić tak górnolotnie, znaki cuda, ale poprzez szerzenie Królestwa Bożego na ziemi tak naprawdę mamy mówić naszym życiem o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Halleluja. Tak więc Bóg już nas wyposażył w moc i autorytet. Musimy ich tylko używać. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 8 werset. Jezus mówi: uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Ważna rzecz. Bóg dał nam moc, ale musimy pamiętać, że to jest Jego moc. To znaczy bez połączenia z Nim nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeśli nie będziemy żyli w duchowym połączeniu, jeśli nie będziemy w duchu jedno, to nie uzdrowimy przysłowiowej mrówki, nie zrobimy niczego. Bo Jezus też o tym mówił, czy jak mówił przypowieść o krzewie winorośli, gdzie ostatecznie podsumowuje, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Dlatego ta moc jest Jego, ona należy do Niego, a my, nam został udzielony autorytet, by z niej korzystać i by w niej działać. I bywa tak, może się wrócę trochę wcześniej, poważną rzecz jeszcze zapomniałem, że w Biblii też czytamy o tym, że Jezus nie kazał nam się modlić, prosząc Boga, aby uzdrawiał ludzi. On nam powiedział, żebyśmy szli i uzdrawiali chorych. To jest mocne, ale tak mówi Biblia, tego nie mówię ja. Na przykład Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 2 werset. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. I bywa tak, że często modlimy się właśnie słowami: Boże, my wiemy, że Ty możesz uzdrowić tą osobę. Jeśli jest taka wola, to proszę, zrób to. No i pytanie, co jest wolą Bożą? Kochani, ja wierzę, że to jest uzdrowienie. I bywa też tak, że od razu nie widzimy rezultatów i zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie uzdrowił danej osoby. Dlaczego Bóg nie działa? Pojawiają się pytania, ale patrząc do Bożego Słowa i chcę, żebyście się uchwycili tej myśli, widzimy wyraźnie, że Bóg zrobił już wszystko i uwolnił całą swoją potężną moc do uzdrowienia każdej osoby na ziemi. Nie potrafię wam wytłumaczyć, dlaczego czasem pewne rzeczy się dzieją, a czasem pewne rzeczy się nie dzieją. To prawda, że to też wynika od okoliczności zewnętrznych. Pamiętamy, co się wydarzyło w rodzinnych stronach Jezusa, kiedy powrócił do Nazaretu, że nie mógł uczynić tam zbyt wielu cudów z powodu ich niewiary. Czasem jesteśmy w takim miejscu, że faktycznie niewiara jest tak silna, że pomimo tego, że ja mogę mieć wiarę, ty możesz mieć wiarę, nie ma tutaj przesunięcia w duchu i nie widzimy tego w rzeczywistości widzialnej. Niemniej jednak chcę podkreślić to bardzo wyraźnie, że Boże Słowo jest prawdą, ono działa i Jezus naprawdę na krzyżu zrobił już wszystko i zapewni nam wszystko. Zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie wszelkiej opresji demonicznej. I to jest dla nas w Jezusie Chrystusie. Amen. Alleluja. I o tym już też pisał prorok Izajasz, 53 werset, rozdział, 5 werset i 11 werset, gdzie czytamy: lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. I 11 werset: dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem, sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam udźwignie na siebie ich winy. I w tym proroctwie czytamy w czasie przeszłym, że Jego ranami zostaliśmy uleczeni. To jest czas dokonany, to się wykonało. Ale to nie wszystko. Natomiast w czasie przyszłym czytamy, że mój sługa, czyli Jezus, wielu usprawiedliwi. Jezus przyjął sińce i rany na swoje plecy dla naszego uzdrowienia. I teraz mamy także tą moc do uzdrawiania chorych. Dał nam moc i autorytet nad wszystkimi demonami, aby je wypędzać i leczyć choroby. To jest dla nas. Jezus dał nam tą moc. I to od nas należy, i to do nas należy odpowiedzialność używania jej. To już jest po naszej stronie. Zwróćmy uwagę na historię, jaka miała miejsce w bramie świątyni. To są Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, i będę czytał od 1 do 8 wersetu. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15:00. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten to uczynił w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Piotr. Lecz daję ci to, co mam. To jest 6 werset w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Brzmi, lecz co mam, to ci daję. To znaczy, ja to tak rozumiem. Jeśli jestem w błędzie, to mnie poprawcie. Piotr i Jan wiedzieli, że mają moc. Wiedzieli, że mogą to zrobić. I myślę, że w wielu kościołach mogłoby na przykład wywołać kontrowersję to, gdyby ktoś powiedział, mam moc, aby uzdrowić tego człowieka. To brzmi już kontrowersyjnie. Niemniej jednak Piotr i Jan wiedzieli, kim są, wiedzieli, jaka jest ich tożsamość i wiedzieli, że ta moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa jest w nich. Ta moc, która wzbudziła ich do nowego życia, to jest także moc, która jest w stanie uzdrowić tego chorego. Dlaczego mówię o tym w taki sposób, że chcę to tak wynieść do takiego ekstremum, mówiąc o tej mocy, autorytecie i odpowiedzialności, którą mamy? Mówię to poniekąd specjalnie i musicie mi to wybaczyć, bo częściej znana jest mi taka postawa, która mówi, co ja mogę zrobić. Może ktoś inny to zrobi, może ktoś inny się pomodli, może ktoś inny pojedzie się pomodlić o tego brata czy siostrę, ale nie ja. Nie jestem godzien, w sumie kim ja jestem, by robić takie rzeczy. I tak jak mówiłem wcześniej, to prawda, że żaden z nas bez niego nie jest w stanie nic uczynić. Tylko my już nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Kochani, musimy sobie uświadomić, my jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy narodzeni na nowo. Mamy Ducha Jezusa Chrystusa, który wzbudził nas z martwych. To jest prawdziwa nasza wartość, to jest ten ukryty skarb w naczyniach glinianych, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy tacy słabi. Ja też tego doświadczam. Proste świadectwo, chociaż to jest takie antyświadectwo. Tydzień temu nie było mnie tutaj w kościele w niedzielę na nabożeństwie, bo pracowałem przez około 6 godzin w słońcu w sobotę. No i po prostu mnie pozamiatało. Odwodniłem się i nie byłem rano w stanie stać. Drętwiało mi dosłownie wszystko. Myślałem sobie, jak to jest możliwe? Kiedyś potrafiłem pracować na budowie, nie było żadnych takich problemów, a po prostu czułem się, jakby ktoś mnie pobił i nie byłem w stanie się ruszyć. I mówię o tym, że też czasem są takie momenty, gdzie mówię, to ciało za mną nie nadąża, że jednak jestem słaby. Ale cały czas wierzę w prawdę Bożego Słowa. I choć są takie momenty, powiem to szczerze, że gdzieś zapominam. Nie chcę mówić, że wątpię, ale że zapominam. Po prostu biegnę w swojej mocy, w swojej sile, ale my już tak nie musimy żyć. My nie musimy robić rzeczy na własną rękę, w oddzieleniu od Niego. Ale możemy chodzić prowadzeni przez Jego Ducha. To jest najpiękniejsza rzecz. Wtedy może objawiać się Jego moc właśnie w naszej słabości i możemy doświadczać cudu. Halleluja. Wiecie, jeszcze muszę wrócić do Piotra, bo on był niepoprawny. Wiecie dlaczego? Bo on się źle pomodlił. Nie sądzicie? Jak mógł po prostu tak powiedzieć, lecz daję ci to, co mam. Tak jednym zdaniem? Przecież powinien wezwać imienia Jezus. Powinien tak gorliwie się pomodlić. A jeśli nie gorliwie, to przynajmniej długo. My mamy na to swoją teologię. Co nie? On tutaj powinien to zrobić inaczej. Ale jednak te parę słów wystarczyło. I chcę o tym powiedzieć, że my czasem też mamy pewne jakieś utarte ścieżki i schematy działania. Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Bądźmy otwarci. Mamy pewne swoje przyzwyczajenia. Chociażby to, że nie wiem, kazanie nie może trwać dłużej niż do godziny 12. Uwielbienie to maks 40 minut. A co jeśli Duch Święty nas tak poprowadzi i uwielbienie będzie trwało 2 godziny? Tego życzę zespołowi. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko. Chcę, żebyśmy właśnie byli tacy otwarci, by nie było ciasnoty w naszych sercach, ale byśmy byli otwarci na działanie Jego Ducha, bo On chce czynić rzecz nową, czasem rzecz, której nie rozumiemy, tak jak w przypadku Piotra i Jana, gdzie wystarczyło parę słów. I człowiek, który od wielu lat był chory, chromy, nie wiem, siedział tam w tej bramie i nie mógł się ruszyć, to po prostu powstał. Wbiegł do tej świątyni i uwielbiał Boga. To było coś niesamowitego. My tak przechodzimy przez te fragmenty słowa, czasem bez emocji, bez entuzjazmu, ale dla tego człowieka to była zmiana, która tak naprawdę sprawiła, że jego życie stało się na nowo piękne. I wierzę, że kiedy żyjemy w połączeniu z Bogiem, to nasze życie może być cały czas właśnie piękne w ten duchowy sposób, gdzie pomimo tego, że czasem wokół nas się wali, może nie czujemy się najlepiej, ale wiemy, że Zbawiciel mój żyje, że mam pewne miejsce w Nim, że cokolwiek się stanie, On się o mnie zatroszczy, o mnie zadba. To jest wspaniałe. Także, kochani, macie moc, bo Bóg ją umieścił we wnętrzu każdego nowonarodzonego wierzącego. I ta moc nie jest tylko w niebie, ale ona jest w tobie przez Jezusa Chrystusa. I ty masz autorytet, by używać tej mocy. To czyni też ciebie odpowiedzialnym. Wiecie, to nie jest odpowiedzialność tylko pastora czy usługujących słowem, ale to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Póki nasz Pan jeszcze nie powrócił, to powinno być naszą normalnością. I kiedy powoli zamykam, to chciałbym właśnie wrócić do początku. Może mamy pewne wyobrażenie tego, jak powinno wyglądać normalne życie i często mówimy chrześcijanina, ale chcę powiedzieć ucznia. Chciałbym, abyście dzisiaj przemyśleli to słowo w kontekście tego, jak wygląda biblijny przykład. Bo jak patrzę na Piotra i Jana, a także na innych uczniów, apostołów, to widzę, że ci ludzie, powiem tak językiem dzisiejszym, mieli rezultaty, mieli wyniki. To znaczy wszędzie tam, gdzie się poruszali, były znaki i cuda. A czy my oglądamy znaki i cuda? Czy my chodzimy w duchu i widzimy przemianę w życiu ludzi, którzy są wokół nas, w życiu naszych sąsiadów, kolegów, koleżanek? Ja mogę szczerze powiedzieć, jeszcze nie. Ale to tak naprawdę motywuje mnie do tego, by robić kroki posłuszeństwa do przodu, by w tym procesie uczniostwa iść dalej, bo skoro Boże Słowo mówi, że to jest dla mnie, to ja temu ufam. Czyli nie jestem tym, kim myślę, że jestem, ale jestem tym, co Boże Słowo mówi, że jestem. Amen. Także skoro Boże Słowo mówi, że przez Jezusa Chrystusa jest w nas moc i autorytet, to ona tam faktycznie jest. Tylko być może, wiecie, jak to jest z nami długoletnimi chrześcijanami, że jesteśmy długo i letni i przez to możemy być 20-30 lat gdzieś w kościele, ale gdzieś możemy zapomnieć właśnie o tym, że to także jest dla nas, że częścią życia, normalnego życia ucznia, to także jest właśnie chodzenie w mocy i autorytecie, które już Jezus nam dał. Halleluja. Dlatego ja już chciałbym zaprosić powolutku zespół. Was chciałbym zaprosić do tego, abyście powstali. I zanim będziemy się modlić, to kilka myśli takich podsumowania. Po tym wszystkim, co dzisiaj usłyszeliście i co czytaliśmy z Bożego Słowa, chciałbym was zachęcić do tego, abyście się zastanowili, jak wygląda wasze życie w uczniostwie. Czy jesteś tylko chrześcijaninem, co mam na myśli, że chodzisz tylko do kościoła, bo tak cię nauczono, bo tak należy, bo masz już pewien taki rytm życia? Czy może faktycznie myślisz o tym, by żyć w bliskiej relacji ze swoim nauczycielem Jezusem i chcesz wypełniać te swoje obowiązki jako uczeń Jezusa Chrystusa? Następnie sporządź bilans tego, w jaki sposób zapierasz się z siebie. Czy faktycznie zapierasz się w siebie? Czy żyjesz dla Chrystusa? Czy może też żyjesz samolubnie dla swojej własnej przyjemności i zysku? I najważniejsze, podejmij dzisiaj to zobowiązanie do naśladowania Jezusa bez względu na to, Jak trudna to będzie droga, jak wielką cenę będziesz musiał zapłacić. Tak jak mówiłem wcześniej, zmarnuj swoje życie dla Jezusa. Bo to jest Twoje powołanie, to jest Twoje przeznaczenie, by być uczniem. I to uczniem, który przynosi owoce, ale także uczniem, który czyni innych uczniami. Halleluja. Wiecie, to jest wielka rzecz. Halleluja, pomódlmy się. Panie, jestem pod wrażeniem tego.